siostrą kiedy w kościele przeżywamy jakąś tajemnicę naszego zbawienia, jak Boże Narodzenie, jak zesłanie Ducha Świętego, jak Wielkanoc. W takie dni biorę sobie taką teologiczną lekturę do ręki, aby bardziej wejrzeć właśnie w tę tajemnicę. Jest taka książka, której cały nie przeczytałem, przyznaję się. Była hitem na naszym rynku, bodajże ze 2 lata temu. Autorem jest amerykański jezuita James Martin, przepraszam. Tutaj skupiłem się, czy otwarłem tam, gdzie omawia tajemnicę zmartwychwstania. I wczoraj czytałem fragmenty, które zainspirowały mnie na dzisiejszy dzień, bowiem te fragmenty opowiadają, odnoszą się do dzisiejszego czytania. Do Marii Magdaleny, która przychodzi do grobu jako pierwsza, która potem zanosi tę dobrą nowinę innym. W relacjach o zmartwychwstaniu czołową rolę odgrywają kobiety. I chociaż w czasach Jezusa nikt nie wybrałby kobiety na świadka, to jednak Jezus właśnie z kobiet czyni świadków swego zmartwychwstania. Podczas gdy przeciętny Żyd widzi w kobiecie obiekt litości, to Jezus chętnie spędza czas z kobietami, które traktuje jako partnerów swoich rozmów, często bardzo możemy powiedzieć, jest z Maryją, która ma odwagę jako kobieta, oczywiście jestem matką Jezusa w tym momencie, podejść do Jezusa w Kanie Galilejskiej i powiedzieć, przepraszam, powiem nieładnie, zaczynaj. Czas, żebyś dokonał pierwszego znaku. Jezus jakby broni się, czy już nadeszła moja godzina. Jezus jest tu jakby posłuszny swojej matce, a zarazem Maryja jako kobieta jest jego partnerem. Tak też widzimy Jezusa, który rozmawia z Samarytanką o teologii zbawienia. Czy Zbawiciel przyjdzie właśnie tutaj z Samarii, czy przyjdzie z Jerozolimy, gdzie należy oddawać cześć Bogu. Niebanalne, powiedziałbym, bardzo teologiczne rozmowy dotyczące historii naszego zbawienia, działania Pana Boga w historii. W pewnym sensie partnerką Pana Jezusa w rozmowie jest Syrofenicjanka, która przychodzi do Jezusa któregoś dnia i mówi, aby uzdrowił jej dziecko. Jezus jej wyjaśnia, ty nie jesteś z pokolenia Izmaela. Tobie się nie należy. Kobieta jednak mówi, że także szczenięta żywią się tym, co spada ze stołów ich panów. Ona rozumie tutaj, że także zbawienie zostanie dane tym, którzy nie są z narodu wybranego. Jezus dokonuje tutaj znaku uzdrowienia. I widzimy z kolei bardzo blisko śmierci Jezusa Martę i Marię. Trzeba powiedzieć, że były dużej zażyłości z Jezusem Chrystusem. Jezus często zatrzymywał się w ich domu i to słyszymy w Ewangelii. Często odpoczywał w ich domu. Przychodził do ich domu, żeby w zasadzie odpocząć się, nabrać się do głoszenia Ewangelii. Tak też było przed męką. I zauważa autor książki, o której wspomniałem, że ta zażyłość musiała być wielka, bo właśnie kobiety, Maria i Marta, napominają Jezusa, czy też wyrzucają Mu. Tego nie robi ktoś nieznajomy, ale ktoś bliski, przyjaciel. A wyrzucają Mu, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Taki wyrzut skierowany. Ale to też pokazuje, jak Jezus miał wielką zażyłość z owymi kobietami. Dzisiaj mamy Marię Magdalenę, która wczesnym rankiem w niedzielę przychodzi do grobu. Maria Magdalena została nieszczęśnie nazwana w historii przez kaznodzieję wielkiego świętego i teologa Grzegorza Wielkiego jawnogrzesznicą. Podczas gdy po przebadaniu Pisma Świętego stwierdza się jednoznacznie, że Jezus jedynie z niej wyrzucił 7 złych duchów. I Marię Magdalenę nie należy kojarzyć z nierządnicą. Maria Magdalena jest tą, która musiała mieć bardzo żywy i bliski kontakt z Jezusem Chrystusem. Niektórzy zauważają, że im bliżej męki Jezusa Chrystusa, im bliżej momentu objawienia się słabości Mesjasza, tym bardziej w Jezusa zaczynają wątpić mężczyźni, którzy są z Nim apostołowie. Nie przyjmują do wiadomości, że Mesjasz nie objawi swojej wielkości, ale podda się biczowaniu, ukrzyżowaniu, zginie z rąk tak naprawdę niewiernych, nie do przyjęcia. To nie może być Mesjasz, mówią sobie uczniowie. I tak naprawdę pod krzyżem zostaje tylko Jan, a Jezus, niosąc krzyż, spotyka po drodze niewiasty, rozmawia z nimi. I dalej, pod krzyżem Jezusa stoi Maria, stoi Matka Jezusa Chrystusa, ale także inne kobiety. One w jakiś sposób nie składają deklaracji słownych, ale czynem pokazują swoją miłość do Jezusa Chrystusa, odwrotnie niż święty Piotr, który mówi: nigdy nie odstąpię od Ciebie, nigdy się Ciebie nie zaprę. Deklaracje słowne niewiele warte i czyny kobiet, które towarzyszą samemu Jezusowi Chrystusowi. Papież Franciszek na początku swojego pontyfikatu w jednej z audiencji powiedział, że apostołom i uczniom trudniej było uwierzyć w Zmartwychwstałego, a one kobiety wierzą jako pierwsze. Niektórzy zauważają, że za czasów pierwotnego Kościoła, jeszcze czasów patriarchalnych, usprawiedliwia się nie tylko w Kościele. Taki był czas, takie były czasy, taki był kontekst. Te świadectwa kobiet o zmartwychwstaniu mogły być nawet w jakiś sposób niewygodne. A rola Marii Magdaleny, jak dzisiaj widzimy w Ewangelii, jest niezaprzeczalna, jest bardzo wielka. Jej rola w przekazaniu prawdy, że On żyje, On zmartwychwstał. W Ewangelii Jana widzimy, że w niedzielę przychodzi Maria Magdalena jako pierwsza. Potem, kiedy słyszy od aniołów i spotyka Jezusa, biegnie do Piotra i umiłowanego ucznia, czyli Jana. Ale wcześniej stoi przy grobie, nachyla się do grobu. I widzi tam dwóch aniołów, którzy mówią: zmartwychwstał, nie ma go tu. Potem odwraca się i widzi postać, myli tę postać z ogrodnikiem. I niektórzy zastanawiają się, jak ona mogła pomylić Pana Jezusa, którego, jak mówiliśmy, tak bardzo zna, kocha. Tyle pewnie rozmów, czasu z nim spędziła. Kiedy ona nachyliła się do grobu, prawdopodobnie weszła w taki korytarz, który wjedzie do grobu. Jeżeli ktoś jest z Ziemi Świętej, to widział te groby. A więc jest ten malutki korytarz, gdzie ona mogła stać. I prawdopodobnie, kiedy odwróciła się, zobaczyła postać mężczyzny, ale z drugiej strony było światło. Światło wschodzącego słońca. I w zasadzie nie rozpoznała go. Możemy sobie to wyobrazić, jeżeli patrzymy na coś pod światło. Ani zdjęcie się nie uda, ani my sami wyraźnie nie widzimy. I dlatego mówi się, że prawdopodobnie Maria Magdalena nie rozpoznała Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę prowadzi z nim dialog i zwraca się do Jezusa: jeżeli ty go ukryłeś, powiedz, gdzie on jest, gdzie go ukryłeś, ja go zabiorę. przy tym Maria Magdalena płacze. I te Ewangelie mówią o tym, że trzy razy wspominają, że ona płacze. Niektórzy odnoszą ten płacz także do płaczu Jezusa Chrystusa przy wskrzeszeniu Łazarza. I przypomnijmy sobie tę scenę, kiedy Jezus zapłakał, wszyscy powiedzieli, zobaczcie, jak go miłował. I tutaj także, kiedy Maria Magdalena płacze, w jaki sposób możemy powiedzieć, to także jest. Te łzy są odzwierciedleniem tej miłości. Tej miłości do Jezusa Chrystusa jako mistrza, jako nauczyciela, bo oczywiście o tej miłości mówimy. Miłość do oblubieńca, który jest Bogiem zarazem, który jest Zbawicielem. I widzimy tutaj właśnie jej wielką miłość do Jezusa Chrystusa. I w zasadzie dalej Maria Magdalena nie rozpoznaje Pana Jezusa, ale kiedy Jezus zwraca się do niej po imieniu, mówiąc Miriam, Mario, ona odpowiada Rabuni, to znaczy nauczycielu, czyli w tym momencie go rozpoznaje. Kiedy Jezus wypowiada jej imię. Możemy się domyślać, że Jezus wiele razy wypowiadał jej imię. I w tym momencie już rozpoznała ten głos, być może bardzo czule wypowiadał to imię Mario. I ona go rozpoznaje. Rozpoznała ten głos, bo słyszała wiele razy, jak do niej się zwracał. Maria znała też ten właśnie głos, który myślę, że każdy z nas, kiedy ktoś wypowiada nasze imię, to pewnie, jeżeli wypowiada, pewnie z czułością, z jakąś dobrocią, z miłością, to ten głos nam się dobrze kojarzy. Chcemy tego słyszeć pewnie nawet. Ktoś do nas mówi, może nawet i pieszczotliwie wymawia nasze imię. I tak właśnie Maria zareagowała. Usłyszała właśnie tę miłość Jezusa Chrystusa wyrażoną w tym imieniu. Jak rozpoznać głos Boga? Takie wtrącenie, za chwilę będę już kończył. Święty Ignacy Loyola mawiał, że głos Boży rozpoznaje się po czym? Po tym, że ten głos podnosi na duchu, pociesza i umacnia. Dla mnie jest to bardzo przekonywujące. To właśnie, co mówi święty Ignacy Loyola. Głos Boży nie będzie odbierał nam nadziei. Głos Boży nie w jakiś sposób nie przydepta nas, nie złamie. Jeżeli słyszymy głos, który mówi nam, że jesteśmy nikim, że nie damy rady, czy jest to głos Boga, czy jest to głos, który daje nadzieję, myślę, że warto może z tego wszystkiego, co tutaj mówię, przyjąć i wziąć ze sobą tylko właśnie tę uwagę świętego Ignacego. Że głos Boga rozpoznaje się po tym, że ten głos podnosi na duchu, pociesza, umacnia i tak też słyszy Maria Magdalena. I zmierzając do końca. Kiedy Pan Jezus wcześniej umarł, teraz się pojawia, kiedy Maria Magdalena tak wiele musiała przeżyć. Wydawałoby się, że tak wiele jest teraz do powiedzenia, do opowiadania, do spotkania, do tego, żeby rozmawiać o tym. A Jezus mówi do Marii Magdaleny, nie zatrzymuj mnie. Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. I daje Marii Magdalenie nakaz, aby szła do uczniów i powiedziała, że widziała Pana. W tym momencie Pan Jezus do niej też mówi, nie zatrzymuj mnie. To jakby przypomnienie, że głoszenie dobrej nowiny, oznajmianie innym, że Jezus żyje, jest w tym momencie dużo ważniejsze od nawet zamknięcia się w sobie, w modlitwie z moim umiłowanym Mesjaszem, oblubieńcem, co też jest ważne. Ale na ten moment Jezus mówi, nie zatrzymuj mnie, ale idź i powiedz, idź i oznajmij. Głoszenie dobrej nowiny jest pilniejsze i Maria Magdalena zaraz wykonuje ten nakaz. Idzie do uczniów i mówi, widziałam Pana, zdaje relację. Tak naprawdę ta relacja jest dosyć ważna, to wczoraj też tak mówiłem, że na tym polega właśnie kerygma, czy też kerygma, w języku greckim pewnie rodzaj żeński kerygma. To nie jest moralizowanie o Jezusie Chrystusie, o Panu Bogu, ale dawanie świadectwa, tak jak czyni to dzisiaj święty Piotr, który chce właśnie powiedzieć, myśmy go spotkali. Kerygma to jest dawanie świadectwa. To i właśnie to czyni Maria Magdalena. Ona mówi o tym, czego sama doświadczyła. Nie tylko słowa, że on żyje, ja go spotkałam, ja go widziałam, ja z nim rozmawiałam, on do mnie przemówił. I to jest właśnie kerygma, to jest świadectwo, które my mamy dawać. To świadectwo nie polega tylko na cytowaniu Pisma Świętego, może bardziej właśnie na dawaniu świadectwa. Mamy dawać świadectwo o tym, co sami przeżyliśmy, jak spotkaliśmy, co się w nas zmieniło w jakimś momencie życiowym. I tak w zasadzie, kiedy będziemy słuchać teraz w okresie wielkanocnym Dziejów Apostolskich, to będziemy właśnie cały czas widzieć to świadectwo, tę kerygmę. Dawanie świadectwa. Spotkaliśmy, widzieliśmy. Codziennie teraz będzie właśnie w czytaniu. On żyje. A więc widzimy, że skutecznym, efektywnym narzędziem głoszenia Słowa Bożego jest nie tyle wiedza zdobyta o Panu Bogu. Skutecznym narzędziem do głoszenia zbawienia, dobrej nowiny jest doświadczenie osobistego spotkania. Trwania przy nim. Prawdziwy uczeń nie mówi uczeń, zgłębiłem Jezusa, ale widziałem go, znam go osobiście, spotkałem go na modlitwie, w sakramencie, w Słowie Bożym. Doświadczyłem, że mnie kocha. A wracając jeszcze do